Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Pozdrawiamy wszystkich widzów oraz słuchaczy i zapraszamy na czas naszego dzisiejszego spotkania, również do współtworzenia tej przestrzeni naszego spotkania. To wielkie bogactwo dla nas i radość móc współtworzyć się właśnie z widzami oraz słuchaczami ten czas. Temat: obława augustowska 1945. Naszymi gośćmi w tym temacie są ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Księże prałacie, serdecznie witamy na tej telewizji Trwam oraz Radia Maryja.
Dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam przede wszystkim ojca dyrektora, dziękując mu za to, że mamy możliwość tu w tym miejscu niezwykle dla nas szalenie też ważnym uczestniczyć. Nasza rodzina ofiar obławy augustowskiej jest przeogromnie wdzięczna ojcu dyrektorowi, ale drogi ojcze i całemu zespołowi, który tyle dobra dla Kościoła Świętego, ale jednocześnie dla naszego narodu czyni. Jesteśmy przeogromnie wdzięczni, za to wypowiadamy wielkie Bóg zapłać.
Bóg zapłać również za obecność, za to, że możemy dzisiaj ten temat wspólnie podejmować, tym bardziej, że ksiądz prałat jest świadkiem tych traumatycznych wydarzeń, o których dzisiaj wspomnimy. Wraz z nami jest również pan poseł Jarosław Zieliński, przewodniczący Komitetu Obchodów 76. rocznicy obławy augustowskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2005-2006 oraz 2015-2019. Szczęść Boże, witamy panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu redaktorowi, pozdrawiam ojca dyrektora, czcigodnego naszych widzów, słuchaczy i też chcę podziękować za to, że możemy dzisiaj porozmawiać o tej ważnej sprawie na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam, ponieważ wiedza o obławie augustowskiej, mimo że jest większa w ostatnich latach niż przedtem, wciąż jest niepełna. Jest wiele do powiedzenia i jeszcze wiele do zrobienia, więc jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy na ogólnopolskiej i dalej, szerzej antenie o tym porozmawiać, bo są tacy wciąż ludzie, którzy usiłują zepchnąć ten tragiczny wątek do wymiaru regionalnego, a tak przecież nie jest.
Nie jest, a świadczy o tym chociażby uchwalenie obchodów pamięci ofiar obławy augustowskiej przez nasz Sejm. I to również tutaj pomysłodawcą tej sprawy jest pan minister. Czy możemy właśnie wspomnieć kilka słów na ten temat, bo od niego chcemy także i pokazać, naświetlić, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia lokalna, to jest kwestia znacznie szersza.
Tak, w obławie aresztowano wiele tysięcy osób, z czego znaczna część nie wróciła nigdy do domów. Obława była zbrodnią ludobójstwa, wykonano na rozkaz Stalina. Choćby ten fakt przesądza o tym, że to nie jest sprawa lokalna, regionalna. To nie była jedna z wielu takich akcji pacyfikacyjnych, bo było ich w tamtym czasie rzeczywiście więcej. Ale i co do wymiaru, i co do znaczenia, miało ono znaczenie pierwszorzędne, bym powiedział, także z punktu widzenia władz sowieckich. Chodziło o to po prostu, żeby północno-wschodnią Polskę podporządkować nowej władzy ustanowionej przez Sowietów w Polsce, nowej komunistycznej władzy, a ofiarami obławy byli żołnierze podziemia niepodległościowego, czyli podziemia połakowskiego, którzy nie poddali się nowej sowieckiej okupacji. Sobie warto uzmysłowić ten moment, ten czas, kiedy została ta zbrodnia dokonana. To jest lipiec 1945 roku, a więc wojna w Europie jest już zakończona. Berlin został zdobyty. Hitlerowskie Niemcy skapitulowały. Wszyscy cieszą się pokojem, a Polska jest poddana nowej okupacji, tym razem wschodniej, sowieckiej. Są ludzie, którzy nie godzą się z tym stanem rzeczy. Żołnierze niezłomni, bo przecież tak naprawdę ofiary obławy augustowskiej to są żołnierze niezłomni. Trzeba łączyć te pojęcia i te procesy ze sobą. I właśnie pada rozkaz dokonania tej wielkiej obławy. Ona objęła cztery powiaty, obecne powiaty, cztery północno-wschodniej Polski, więc powiat augustowski, suwalski, sejneński, sokulski, a także miała miejsce za granicą, za obecnymi granicami Polski, na terenach Litwy i Białorusi. Wiele osób nie wróciło spośród aresztowanych. Dotąd sądzono, i to taka liczba była upowszechniona, że to było około 600 osób. Z dzisiejszych wiedzy, z dzisiejszych danych wiemy, że wynika, że było tych osób znacznie więcej, około 2000, może nawet więcej. Ksiądz prałat pewnie zechce o tym więcej za chwilę powiedzieć. Natomiast ja byłem inicjatorem też w ścisłym porozumieniu ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Tutaj księdzu prałatowi chcę podziękować bardzo serdecznie za inspirację, żeby właśnie z tym wystąpić w parlamencie, żeby ustanowić ten dzień Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. A tym dniem jest 12 lipca, czyli początek tej akcji pacyfikacyjnej, 12 lipca. I udało się nam, mimo że nie mieliśmy wtedy takiej wyraźnej, powiedziałbym odważnie, patriotycznej większości w Sejmie, bo to było za rządów jeszcze PO-PSL w lipcu 2015 roku, przed wyborami parlamentarnymi, dopiero jesienią wybory przyniosły zmianę w Polsce, wygrało Prawo i Sprawiedliwość wtedy, ale udało się ustanowić ten dzień Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, a rok wcześniej, w 2014 roku, po raz pierwszy udało się przeprowadzić przez Sejm uchwałę oddającą cześć ofiarom, hołd ofiarom obławy augustowskiej. I od tego czasu mamy to już właśnie potwierdzone przez polski parlament, więc ta sprawa stała się bardziej znana, podniesiona do rangi ogólnopolskiej pamięci. I to dobrze. Potem miał miejsce cały szereg innych zdarzeń, o których być może jeszcze uda się nam w tym programie porozmawiać, ale skoro ojciec redaktor zapytał o właśnie tę ustawę sejmową, to właśnie tak to wyglądało. Oczywiście nie przeszło to łatwo, bo nasi przeciwnicy polityczni wtedy spod znaku PO zarzucali w dyskusji, że to jest sprawa lokalna, regionalna, więc po co ją przenosić, podnosić do rangi ustawy, że można obchodzić ten dzień czy tę pamięć lokalnie. Ale właśnie udało mi się wtedy wytłumaczyć większości parlamentarnej, że tak nie jest i ustawa sejmowa została przyjęta. To ważna sprawa, bo wyszła z cienia dzięki temu w wymiarze ogólnopolskim, bo dotąd o obławie augustowskiej wiedziano no też nie wszystko, dalej wszystkiego nawet dzisiaj jeszcze nie wiemy, ale była ta zbrodnia znana rzeczywiście tylko w północno-wschodniej Polsce. Jeszcze jedno zdanie, jeżeli mogę, bo później może o tym zapomnę. Ja jestem organizatorem takiego konkursu, już 9 edycji się tego konkursu odbyło, pod nazwą By czas nie zaćmił i nie pamięć, z podtytułem W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i obławie augustowskiej. Wziął udział w tym konkursie dotąd już ponad 500 uczniów z województwa podlaskiego, bo ten konkurs ma wymiar wojewódzki. I kiedyś w jednej z podczas jednej z uroczystości podsumowania, podczas takiej gali podsumowania, jedna z uczestniczek, uczennica szkoły, chyba liceum, powiedziała mi, że dziękuję mi za to jako pomysłodawcy i organizatorowi tego konkursu, bo gdyby nie ten konkurs, to ona w ogóle by o obławie augustowskiej nie wiedziała. A to jest mieszkanka tego terenu, północno-wschodniej Polski, województwa podlaskiego. To co mówić dalej?
Obława augustowska 1945. Te tragiczne wydarzenia uznawane są za największą zbrodnię dokonaną na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej i takim bezcennymi rzeczywistościami, które są związane z zarówno obławą augustowską, jak i podobnymi wydarzeniami są świadkowie tychże wydarzeń i jest dla nas wielką również radością, że wraz z nami jest ksiądz prałat, który był świadkiem tychże wydarzeń tam na miejscu. Ksiądz prałat wówczas miał 7 lat, prawda?
7 lat, tak.
Księże prałacie, i tak patrząc z perspektywy lat, patrząc właśnie na te doświadczenia, jak wyglądała, jak księdzu zapisała się w pamięci, jak zapisały się w pamięci te wydarzenia, których świadkami był ksiądz prałat jako 7-letni chłopiec podczas obławy augustowskiej.
Proszę ojca, w mojej rodzinie, jak w soczewce, skupiły się dwa totalitaryzmy. Hitlerowski i stalinowski. Mój dom był taką oazą dla żołnierzy Armii Krajowej. Dla tych właśnie ludzi, którzy kochali i Boga, ale kochali swoją ojczyznę. Czekaliśmy na ten niezwykły moment, że nastąpi wolność, wyzwolenie. Pamiętam, jak mój ojciec został skatowany w gestapo, a potem skierowany do więzienia w Królewcu. Byśmy wtedy byli jako małe dzieci, przejęci uwięzieniem Ojca naszego, z katowaniem naszego Ojca. I dopiero, gdy już zabłysła ta nadzieja wolności, w lipcu, 27 lipca, do naszego domu zjawili się NKWD-ści z kontrwywiadu SMIERSZ. Ich było tylko kilku, ale przyprowadził do naszego domu, na naszą ojcowiznę, młody człowiek, młody Polak. Gdy wszedł do mieszkania, gdzie byliśmy wszyscy uwięzieni, tak chcę powiedzieć po prostu, on nas pozdrowił i powiedział: dobry wieczór Państwu. Ja byłem wtedy bardzo zdumiony, jako mały chłopak, dlaczego on tak powiedział. Był ubrany w niebieską taką błękitną koszulę, ciemne spodnie i w ten sposób wyraził się, powitając nas. Ja bym do tego czasu, od tamtego czasu, te słowa jego bardzo pamiętam. I za moment weszli z drugiego pokoju ci NKWD-ści i wskazali. Wcześniej ten właśnie młody człowiek podszedł do mojej siostry, 17-letniej Anieli, która była łączniczką w obwodzie Armii Krajowej obwodu Suwalskiego, i zapytał ją: a co ty robiłaś przy ulicy Gałaja? Podał też numer, gdzie ona była. A ona była tą właśnie łączniczką między komendantem głównym i pozostałymi komendantami. I ona po prostu przymdlała. Sądzę, że on ją znał wcześniej, moją siostrę. I dlatego do naszego domu przyprowadził tą właśnie zgraję bandytów. Wyczytano mego ojca, wskazano, żeby on wyszedł z tego szeregu, starsza siostra, młodszą Anielę. I akurat w tym dniu przyjechał do mojej siostry starszej Kazimiery też akowiec, pan Gliniecki. I jego też włączono do tej grupy. Nastąpił taki, bym powiedział, moment przeogromnie bolesny. Tata chciał jakoś atmosferę tą taką szalenie trudno wyspokoić i spokojnie wchodził do samochodu już przygotowanego. Ja natomiast jako mały chłopak zwróciłem się do tatusia, do ojca i mówię: tatusiu, ja z tobą też pojadę. Proszę ojca, jaką miałem intencję jako mały chłopak, widząc, że bezradność ojca, że ja ojca będę bronił. A tata mi odpowiedział znamienne słowa: ty zostań i pilnuj. Ja nie wiedziałem, co mam pilnować. Ty zostań i pilnuj. Proszę ojca, to dla mnie jest testament ojcowski. Ty zostań i pilnuj tej bolesnej sprawy.
A czy ksiądz prałat spotkał później jeszcze tatę?
Od tego momentu...
Spotkał siostrę.
Od tego momentu, proszę ojca, ślad zaginął. Nie będę tu szeroko opowiadał, jakie były poszukiwania ze strony mamy, która była bardzo energiczna, i mama była właśnie tym takim zwornikiem w mojej rodzinie. To ona była taką niezwykłą też patriotką i wokół niej żeśmy wszyscy się koncentrowali. Mama robiła wszystko. Nawet skierowała pismo do samego Stalina z prośbą o właśnie podanie tej trudnej, bolesnej prawdy. Odpowiedziano w dosyć w krótkim czasie, że poszukiwania tych osób zawiodły. Nie znaleziono na terenie Związku Sowieckiego takich osób. Mama również skierowała się z prośbą do ambasady rosyjskiej w Warszawie. Mamie Wprawdzie ja się po tym dziwiłem. Odpowiedział pracownik po polsku. Nie mówi, niech pani ich nie szuka. Oni są zamordowani w puszczy, w lesie. Ale mama tego nie przyjęła, że to jest jakieś takie, jako jakiś pewnik. W dalszym ciągu do końca miała to nadzieję i myśmy cały czas mieliśmy to nadzieję, że nasi najbliżsi wrócą.
Obława augustowska 1945. Ksiądz Prawa tutaj wspomina o tym, że przyszedł młody człowiek, przyprowadził, wskazał konkretnie. Tutaj wobec tego pytanie, panie ministrze, o to, w jaki sposób była przygotowywana ta obława augustowska. Czy to był pewnego rodzaju proces, który trwał, czy to było wszystko pewnego rodzaju impulsem pewnych wybiegu okoliczności, wydarzeń?
Nie było przypadków. Rosjanie, NKWD, by nie wiedzieli, gdzie znajdują się, gdzie mieszkają, kim są ci, po których potem przyszli. Polacy w tym pomogli niestety i to jest bardzo bolesna historia, bo ona się nakłada na znacznie szerszy problem, bo w naszych dziejach bohaterskich, tragicznych, gdzie mamy mnóstwo dowodów, przykładów na to, że Polacy potrafili poświęcać się za ojczyznę, ginąć za ojczyznę, oddawać najwyższą wartość, jaką każdy z nas ma, czyli życie. Ale obok tego istniał też nurt zdrady narodowej. I właśnie to jest taki przejaw tego procesu. W polskiej historii, w polskich dziejach, w polskiej tradycji niestety oprócz bohaterstwa, powstań narodowych jest Targowica. Tak, żeby to symbolicznie ująć. Jest właśnie to, co przypomina postawę Targowicy i to, co jest wielkim bohaterstwem. Brali udział w tym przedstawiciele aparatu nowej władzy, a więc MO, funkcjonariusze MO, PPR-u i UB oczywiście. Oni pomagali Rosjanom. Mało tego, brał udział w tym także, brało udział polskie wojsko, Ludowe Wojsko Polskie. Pierwszy pułk praski Ludowego Wojska Polskiego został skierowany do pomocy dla NKWD. Więc Rosjanie przychodzili z konkretnymi listami i adresami po konkretnych ludzi. I właśnie taki przypadek jak ten, o którym ksiądz prałat mówił, no to właśnie jest przykład taki bardzo namacalny, konkretny, plastycznie pokazany, bo ksiądz pamięta te osoby. Jeszcze do tego powinien dodać, że ten młody człowiek miał pasek, który zwrócił uwagę księdza, bo znam tę opowieść, a pasek nie wszyscy mieli wtedy po wojnie, no elegancko ubrany w miarę i jeszcze z paskiem skórzanym, prawda? I to Dobry Wieczór Państwu, to też do tego nawiążę, to oczywiście w takim kontekście ksiądz to przywoływał, ksiądz prałat, że normalnym powitaniem w polskich domach wtedy było pozdrowienie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a nie dzień dobry Państwu. Czy to od razu kontrastowało, zwróciło uwagę jako kontrast właśnie na tym wejściu. Więc zdrada, donosicielstwo, to też było obecne w tym. Ja jako uczeń szkoły podstawowej pamiętam taką sytuację z lekcji. To były lata 70. ubiegłego wieku, że zapraszani byli na zajęcia lekcji wychowawczych czy tego wychowania do życia w rodzinie socjalistycznej, bo taki przedmiot był wtedy, już nie pamiętam, jakie to były lekcje, czy historii. Takie osoby były zapraszane, które opowiadały o tamtych zdarzeniach, tylko one oczywiście były po drugiej stronie. Pamiętam taką lekcję, jak dziś, nawet nazwisko osoby, nie będę tego nazwiska wymieniał, ale na cmentarzu w Suwałkach ostatnio znalazłem to nazwisko. Ta osoba oczywiście już nie żyje dzisiaj. I właśnie tenże nasz prelegent do nas, do uczniów, wtedy właśnie mówił o tym, jak to oni, i on był z tego dumny, zwalczali bandy w lasach Puszczy Augustowskiej. Bandy, czyli oczywiście akowców, czyli żołnierzy poakowskiego podziemia, bohaterów i męczenników. I oni, będąc po stronie tej władzy ludowej, sowieckiej władzy ustanowionej, przeniesionej na sowieckich bagnetach, prawda, służyli tej władzy. Także to jest bolesna sprawa i my chcielibyśmy, ja jestem nauczycielem z wykształcenia, jestem nauczycielem polonistą, chociaż już dawno nie uczę w szkołach, ale to moje pierwsze wykształcenie i pierwsze powołanie. Chciałbym zawsze jako nauczyciel uczyć młodzieży tylko o tej dobrej stronie, prawda, naszych dziejów, ale wiem też, że trzeba uczyć o całej prawdzie, czyli także o tym drugim nurcie, tej zdrady właśnie, tego zaprzaństwa, A to się przejawia na różne sposoby także dzisiaj. To nie jest tak, że ta postawa minęła, prawda? To można by dużo o tym mówić, ale wtedy właśnie to donosicielstwo było obecne także i właśnie ci polscy zdrajcy pomagali obcemu najeźdźcy właśnie dokonać tej zbrodni. Ja bardzo żałuję tego i właściwie się dziwię, no ale znając historię tego 30-lecia, które mamy za sobą, trzeciej RP tak zwanej, prawda, czyli Polski, która miała być naprawdę suwerenna i niepodległa, a różnie z tym bywało, było i może nawet jeszcze dotąd po części różnie jest, bo są pozostałości tamtego systemu jeszcze w różnych wymiarach, ale właśnie w 1992 roku już, czy zaraz na początku Polski suwerennej, po przełomie lat 80. i 90., po zwycięstwie Solidarności, po wyprowadzeniu wojsk rosyjskich z Polski, a przypomnę, to był rok 1991. I już zaraz rok potem prokuratura wówczas wojewódzka, bo istniało województwo suwalskie w Suwałkach, umorzyła śledztwo w tej sprawie, uznając, że już nic więcej nie może zrobić bez dostępu do archiwów rosyjskich, a ich oczywiście, a dostępu do tych archiwów nie było. Zrobiła to bardzo, moim zdaniem, przedwcześnie. I wydaje mi się, że to nie był przypadek. Dzisiaj na to, patrząc z perspektywy lat, mogę właśnie spoglądać jako na coś, co było świadomym działaniem, dlatego że, co dużo mówić, kontynuatorzy, pogrobowcy, ale nawet nie pogrobowcy, bo także jeszcze ci sami ludzie, którzy brali w tamtych zdarzeniach udział, byli zainteresowani tym, żeby ta prawda nie wyszła na jaw, żeby ona nie została do końca ujawniona. To leżało w żywotnym interesie wielu z tych ludzi, których wtedy można było jeszcze poprosić albo o zeznania, albo po prostu przesłuchać zwyczajnie w prokuraturze. Sporo można by było się pewnie dowiedzieć, bo jeszcze żyli i wcale nie byli tacy starzy. Niektórzy spośród tych, którzy brali udział po tamtej stronie w tej wielkiej akcji pacyfikacyjnej. Zaniechano tych działań, ale jakby ojciec redaktor przypomniał pewne nazwiska, nie mamy na to czasu, by o tym mówić, to te nazwiska się powtarzały. To czasem były dzieci tych osób, które wcześniej właśnie były zaangażowane w te akcje, więc no, a nawet i oni sami jeszcze, już teraz ich pewnie nie ma, bo to wiek biologiczny ma swoje ograniczenia, ale na pewno do niedawna jeszcze, czy kilkanaście, 20-30 lat temu jeszcze oni byli wśród tych aktywnych i zainteresowanych, aby ta prawda nie została ujawniona. I to jest ten grzech popeerelowski, grzech III Rzeczypospolitej, prawda? To zaniechanie możliwych jednak działań, żeby te wydarzenia wyjaśnić. O ile kłamstwo katyńskie było takim założycielskim mitem, założycielską podstawą PRL-u, prawda? O tyle w 1989, 90, 91, już powiedzmy w tym momencie, kiedy już wojsk rosyjskich nie było w Polsce, trzeba było zrobić wszystko, aby walka żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, walka właśnie tych, którzy zginęli w obławie augustowskiej, walka wszystkich patriotów polskich po wojnie stała się podstawą tego nowego czasu, podstawą moralną. Tego nie zrobiono i to był wielki błąd, to był wielki grzech zaniechania i dzisiaj to, że tak mało jeszcze wciąż wiemy, albo że mimo przyrostu tej wiedzy wciąż nie wiemy o wielu aspektach, okolicznościach związanych z tymi wydarzeniami, to wynika właśnie z tamtego grzechu pierworodnego. Ale niestety nie mieliśmy, my, którzy tak dzisiaj myślimy, nie mieliśmy wtedy wpływu na to, żeby było inaczej. Większość stanowili ci, którzy chcieli pewnej kontynuacji również tego kłamstwa. No i niestety mamy dzisiaj tego efekt.
Obława augustowska 1945. Tutaj pan minister wspomina o tym, że jeszcze wiele pytań pozostaje związanych właśnie z tym tragicznym wydarzeniem, jakim była obława augustowska. Tutaj to pytanie, które pewnie dla księdza prałata jest pytaniem no, szczególnej wagi, to pytanie o miejsce pochówku, miejsce złożenia ciał zamordowanych. Tutaj też aparat bezpieczeństwa ZSRR, to NKWD, SMERSZ, podobne akcje no, prowadziły w Puszczy Augustowskiej na terenie i Białorusi, i Litwy.
Litwy, tak.
Tak. Jak tutaj wygląda może tutaj, czy jest jakaś współpraca właśnie międzynarodowa pomiędzy tymi państwami w tym, aby wytłumaczyć, aby dociekać tej prawdy i to, co też zostało tutaj napomniane podczas naszego spotkania, czy ta odpowiedź o miejsce pochówku no, znajduje się właśnie w archiwach rosyjskich?
Proszę ojca, ponieważ ja jestem tym bardzo przejęty i w tą jestem mocno jakby wtopiony, żeby do tej prawdy dojść, żeby znać pełną listę ofiar obławy augustowskiej, a jednocześnie poznać, gdzie są doły śmierci naszych najbliższych. Ponieważ, jak ojciec wspomniał, że obława augustowska dotoczyła nie tylko naszego terenu, Puszczy Augustowskiej, ale ona była również realizowana na terenie wileńskim i grodzieńskim. Ja osobiście, proszę ojca, spotkałem się ze świadkiem, który też w lipcu, w 1945 roku, wraz z innymi swoimi kolegami na Litwie był też zatrzymany, zaaresztowany. No, udało mu się jakoś cudem z tego właśnie nieszczęścia wydobyć. Natomiast osobiście też rozmawiałem z ludźmi wsi Kalety. Obława augustowska miała również miejsce na terenie dawnego naszych ziem kresowych. Świadek, który mi relacjonował o tym bolesnym fakcie, powiedział, że w pobliżu jego mieszkania była stodoła i stodoła była wypełniona właśnie młodymi ludźmi. Pytałem, czy było ich dużo. Mówi, proszę księdza, było na pewno bardzo dużo, skoro nie pomieścili się w jednej stodole, to była stodoła jeszcze druga przeznaczona dla tych, którzy zostali pojmani, aresztowani. I znów ten świadek mi zrelacjonował, że w nocy wyprowadzono w ciszy, bez żadnego szumu, tych wszystkich i mówi, nie wiedziałem, w jakim kierunku poprowadzono ich. Natomiast my jako rodziny ofiar obławy augustowskiej, proszę czcigodnego ojca, przeogromnie wiele zawdzięczamy po Bogu, jeszcze naszemu przyjacielowi, panu profesorowi Nikicie Pietrowowi z memoriału z Moskwy, z tego międzynarodowego stowarzyszenia. On pierwszy trafił na ślady obławy augustowskiej, bowiem został przez prezydenta Jelcyna wydelegowany wśród innych historyków, a ich było pięciu, żeby zbadali archiwa FSB, NKWD dawnego i dali prezydentowi argumenty, że sowiecka partia komunistyczna była partią zbrodniczą. I on wprawdzie nie był zainteresowany obławą augustowską, bo ona wykraczała poza ramy ich tego dochodzenia, tej analizy, ale natknął się i zrobił notatki. Te worki, które były w odpowiedniej tam celi, w archiwum, on to wszystko widział i fragmentarycznie opublikował. Kaci, oni wykonywali rozkazy Stalina. I ten pan Nikita Pietrow, widząc, bośmy z nim się spotkali, zobaczył, jakie jest nasze pragnienie. Nie w zemsty, nie wołaliśmy o krew, ale chcielibyśmy poznać prawdę i mamy prawo do tego, by tę prawdę poznać. On w następnym spotkaniu, Nikita Pietrow, gdyśmy na Zamku Królewskim mieli sympozjum popularno-naukowe, a on był moim gościem, zaproszony przez nasz związek, nam oświadczył, co dla nas jest niezwykle ważne, że w Puszczy Augustowskiej w odległości 5 kilometrów od Gib, na drodze Giby-Rygol, był tymczasowy obóz. I z tego, w tym obozie znaleźli się wszyscy skazani. Ten obóz był strzeżony pieczołowicie przez NKWD-zistów. I proszę ojca, z tego miejsca, to jest niezwykle dla nas ważne, z tego miejsca przez kilka dni i nocy wywożono na egzekucję. I profesor Nikita Pietrow nam oświadczył, że do śmierci, on nawet nie nazywał to pochówkiem, że są w strefie kalety. Proszę ojca, to dla nas jest pewne, niemalże 100% pewność. I dlatego w archiwach na Łubiance FSB w Moskwie są dokumenty. One są ukryte. Natomiast chciałbym, jeśli by czas pozwolił, kilka zdań powiedzieć, dlaczego ta liczba jest tak zaniżona. Około, że 600 osób. Proszę ojca, sprawa się miała w ten sposób. W 1954 roku ambasada polska w Moskwie zwróciła się do prokuratury generalnej wojskowej w Moskwie z prośbą o wyjaśnienie, co stało się z obywatelami naszymi polskimi z lipca 1945 roku. Prokuratura zrobiła, powiedzmy, penetrację w archiwach i na pewno w pełni poznali, jak sprawa wygląda. Ale ambasadzie polskiej odpowiedziano rok później, w 1955 roku, 20 stycznia 1994 roku, prośba była skierowana do prokuratury generalnej, a odpowiedź, i znów zaraz powiem, jaka jest bardzo ciekawa, w 1995 roku, 4 stycznia. Dlaczego? W tym uzasadnieniu powiedziano, nie możemy powiedzieć, co się z nimi stało, bo świadkowie, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie obławy augustowskiej, już nie żyją. A właśnie w 1994 roku w grudniu zmarł Gorgonow, generał, który dowodził tą całą tą akcją wraz z generałem Zieleninem. I na tej podstawie tego dokumentu, który ja mam też tutaj przy sobie, zminimalizowano liczbę tych ofiar obawy, bo prokuratura podała, że 592 osoby. Natomiast pan Nikita Pietrow ujawnił nam też w sposób rzeczowy i otrzymał dwa dokumenty, które były skierowane do Berii, który był w tym czasie ze Stalinem w Berlinie. I Abakumow pisze w tym swoim raporcie, że zatrzymano 592 osoby, sprawdzono, że są bandytami, czyli żołnierzami Armii Krajowej. Ale mamy jeszcze 828 do sprawdzenia. I w ciągu 5 dni tych pozostałych sprawdzimy. Ale oprócz tego w tym dokumencie, proszę ojca, to jest szalenie ważne. Mamy też bandytów, którzy przyznali się, są Litwinami z okręgu Wileńskiego. To są znów za linii Kersona. A oni ukryli się w Puszczy Augustowskiej. I ich było 252. Ale jeszcze w tym samym raporcie podaje Abakumow do Berii, że jeszcze jest do sprawdzenia 200
62 Litwinów, ale ich sprawdzą po stronie właśnie tamte władze litewskie. Proszę ojca, gdy się to wszystko skumuluje, tak rzeczowo, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że obława zakończyła się niby 19 stycznia, a w moim domu rodzinnym Kancelaria Obwodu Armii Krajowej była z komendantem 27 stycznia. Tego wieczoru zatrzymano 4 osoby. W drugim dniu znów sąsiada.
Księże Prałacie, za chwileczkę powrócimy, aby kontynuować. Tymczasem chcemy zaprosić również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Obława augustowska 1945, temat naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, oraz dwa numery w naszej rodzinie 536 603 Stalu, 536 600 400, i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Obława augustowska 1945 to temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, oraz pan poseł Jarosław Zieliński, przewodniczący Komitetu Obchodów 76. rocznicy obławy augustowskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2005-2006 oraz 2015-2019. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Kłania się Leszek z Ryczowa koło Wadowic. Ja mam dwie uwagi. Sam przód chciałem podziękować i hołd złożyć uczestnikom programu. Mam 67 lat. Ja to znałem troszkę z przekazów mojej mamy, bo mnie mama tylko wychowywała, o Katyniu i o tych zbrodniach, które się to... Tylko maleńkie poprawki. Ojciec był uprzejmy popełnić drobny błąd, mówiąc trzykrotnie. Ja mam kłopoty, bo idzie burza w Ryczowie z radiem. Wydarzenia to nie były. To była premedytacją zaplanowana zbrodnia. To była zbrodnia, bo wydarzenia, tak jak komuniści usiłowali nam wmówić na Wybrzeżu w 70 roku, to nie były wydarzenia. To była masakra. To była masakra i nazywajmy rzeczy po imieniu, ale proszę tego, żeby ojciec sobie nie brał do serca. Natomiast drobna tylko uwaga. Tam uczestniczył Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeden z prelegentów był uprzejmy, czy ksiądz Prała. Halo?
Tak, panie Leszku, słyszymy. Prosimy, panie Leszku.
Burza przeszkadza chyba.
Chyba jednak jakieś utrudnienia. Pozdrawiamy serdecznie, panie Leszku. Bardzo dziękujemy również za pewnego rodzaju także i kwestię, które panu na sercu leżą, i te wyartykułowane zapraszamy również do może ponownego połączenia, jeśli będzie taka możliwość. Tutaj nawiązując także do tych obchodów, które przed nami, tutaj ksiądz prałat wspominał właśnie o dołach śmierci. 76 lat wołamy: ziemio, nie kryj naszej krwi, iżby nasz krzyk nie ustawał. Przed nami 11 lipca bieżącego roku w Gibach obchody tej tragicznej rzeczywistości. Panie ministrze, w jaki sposób będą przebiegały te uroczystości, jak chcemy upamiętnić tych, którzy zostali zamordowani podczas tych tragicznych wydarzeń?
Jeśli to pozwoli, to najpierw jedno zdanie poświęcę naszemu rozmówcy, który z nami się połączył, chyba burza przerwała to połączenie. Oczywiście ja się w pełni zgadzam z tym, że to była akcja z premedytacją i bardzo skrupulatnie zaplanowana i przeprowadzona. Ja w swojej wypowiedzi w jednym z poprzednich wejść użyłem sformułowania, że to była zbrodnia ludobójstwa, i właśnie tak to trzeba traktować. To rzeczywiście była zbrodnia ludobójstwa. Jeżeli chodzi o skalę, to nie ma wątpliwości, że możemy mówić o zbrodni ludobójstwa i tak ją trzeba traktować. Czasem mówi się o obławie augustowskiej jako o małym Katyniu. Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, czy nie, bo Katyn to jest wielka zbrodnia, a tutaj mały to by oznaczało, że no coś mniejszego, w związku z tym może mniej znaczącego. Wydaje mi się, że to chyba lepiej mówić jest właśnie o zbrodni ludobójstwa, bo kolejny Katyń, prawda? No, oczywiście więcej osób zamordowano w Katyniu niż w obławie augustowskiej, ale jeżeli to dotyczy 2000 osób, a tak mniej więcej to się kształtuje, nawet z tego, co ksiądz prawat powiedział, z tego wyliczenia tak wynika, no to przecież jest potężna zbrodnia i to chcę jeszcze raz podkreślić, w czasie pokoju dokonana. To nie była wojna, to nie był czas wojny. W czasie wojny zdarzają się różne rzeczy, najstraszniejsze nawet, ale to w czasie działań wojennych jest, nie chcę powiedzieć, że to jest usprawiedliwione, bo nigdy śmierć nie jest, i zabójstwo i mordowanie ludzi nie jest usprawiedliwione, ale to nie była już wojna, to był czas pokoju właśnie, na który wszyscy 6 lat czekali. A wracając do obchodów, 11 lipca tego roku, a więc już niedługo, odbędą się coroczne obchody w Gibach, na wzgórzu Krzyży, tak to wzgórze jest nazywane. Sądzono przez pewien czas, nawet dosyć długo, że tam mogą znajdować się doczesne szczątki pomordowanych, ale okazało się, że nie, że tam odnaleziono inne szczątki, ale to nie były ofiary obławy augustowskiej, ale ponieważ nie ma tego miejsca, ono nie jest jeszcze odkryte, gdzie znajdują się w rzeczywistości doczesne szczątki pomordowanych, no to tam tradycyjnie co roku są organizowane uroczystości upamiętniające obławę augustowską. Wcześniej tradycyjnie przyjęło się, że to była trzecia niedziela lipca, ale ponieważ jest ustawa sejmowa, która ustanawia 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, to Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, którego prezesem jest obecny tutaj czcigodny ksiądz prawa Stanisław Wysocki, podjął taką decyzję, żeby organizować te obchody najbliżej tej daty, tego Dnia Pamięci ustanowionego ustawą sejmową. A ponieważ chodzi o niedzielę, no to w tym roku przypada 12 lipca w poniedziałek, więc niedziela 11 lipca jest najbliższym dniem wobec tej daty ustawowej. W związku z tym 11 lipca zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystościach. Rozpoczną się one mszą świętą u wzgórza właśnie Krzyży w Gibach. Następnie po mszy świętej będą przemówienia okolicznościowe. Patronat nad obchodami przyjął i sprawuje patronat narodowy, pan prezydent Andrzej Duda. Patronatem także objął te obchody tegoroczne minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, a także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Józef Kasprzyk. Powołaliśmy duży komitet obchodów. Ja mam zaszczyt z woli Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej przewodzić mu. To jest komitet stuosobowy, reprezentujący różne środowiska i instytucje. 30 organizacji współorganizuje, jako podmioty współorganizujące te obchody. Będą uczestniczyły poczty sztandarowe, kompanie honorowe, wojska, innych służb. Mamy nadzieję, że te obchody będą godne i duże. Oczywiście z zastrzeżeniem, że będziemy się musieli dostosować do obostrzeń epidemicznych, takich, jakie będą w tym czasie obowiązywały. One już są w tej chwili mniejsze, ale jeszcze pewne rygory są i na zaproszeniach w związku z tym i na plakatach zastrzegamy to, że właśnie trzeba będzie zachować rygory sanitarne, bo wciąż jeszcze jesteśmy w okresie pandemii, chociaż w okresie lżejszej znacznie pandemii. Mamy nadzieję, że ona już nie wróci, że żadne fale następne nie przyjdą, ale tutaj nic pewnego nie ma. W związku z tym trzeba być bardzo ostrożnymi i niczego nie lekceważyć. I oczywiście nastąpi złożenie kwiatów, zapalenie zniczy pod krzyżami, które symbolizują tę zbrodnię. No i mam nadzieję, że to przyczyni się, te godne, duże obchody przyczynią się do tego, że wiedza o obławie augustowskiej będzie znowu w pewnym stopniu szersza, poszerzy się, powiększy, rozejdzie się dalej poprzez choćby właśnie tak duże uczestnictwo liczne osób i współorganizujących, i gości, których zapraszamy serdecznie. I to ma wielki sens i celem naszych obchodów jest po pierwsze oddanie tej należnej pamięci ofiarom, pomordowanym bohaterom, męczennikom, walki o prawdziwą wolność Polski, a także dążenie do tego, żeby młodzież wiedziała o tej zbrodni, bo przyszłość musi być budowana w oparciu o pełną wiedzę historyczną, bez przemilczeń, bez przekłamań, bez różnych manipulacji, bo tylko w ten sposób młodzież będzie uodporniona na pisanie na nowo historii, które jest podejmowane przez część nieprzyjaznych Polsce środowisk, więc żeby nie dała sobie nigdy wmówić, że były jakieś polskie obozy śmierci, tak jak próbuje się teraz to właśnie czynić, i żeby nigdy nie dała sobie wmówić na przykład, że syłki na Syberię to były zbiorowe wycieczki turystyczne na Syberię, i żeby nie dała sobie wmówić, że nic się nie stało w 1945 roku, że nie było tej zbrodni, że może gdzieś jakieś pojedyncze przypadki, a to jednak jest potężny wymiar tragedii narodowej, bo 7 tysięcy osób, ponad 7 tysięcy osób aresztowanych i że 2 tysiące osób zostało zamordowanych w czasie pokoju, kiedy już wojna się nie toczyła. Ciągle to podkreślam, powtarzam, to naprawdę o tym nie wolno zapomnieć. I tutaj bym przywołał słowa Adama Mickiewicza i prosił, żebyśmy je potraktowali każdy z nas serio i żeby je odnieść do siebie. Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. To naprawdę są bardzo mocne słowa, które ja przyjmuję do siebie z drżeniem serca i do każdego chciałbym się zwrócić, żeby tak samo do tego podchodził, bo naszym obowiązkiem polskim, narodowym, ale też ludzkim, moralnym obowiązkiem jest pamiętać o tym wszystkim, pamiętać o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.
Obława augustowska 1945, temat naszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Halo?
Bardzo proszę.
Boże nas Białego Stoku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca prowadzącego, pana ministra, księdza prałata. Panowie, w rejonie Kalec, niedaleko Kalec, istnieje leśniczówka Gieć. Czy panowie znają ten teren, czy słyszeli o nim? Zdjęcia lotnicze wykazały, że ten teren był na dużej przestrzeni prawdopodobnie mocno ruszany. Jeżeli panowie coś o tym wiedzą, bardzo proszę powiedzieć, czy byliście tam w ogóle, czy badaliście ten teren. Bo dużo wskazówek i zeznań ludzi jest o tym, że właśnie tam mogą te doły śmierci się znajdować. Leśniczówka Gieć. Dziękuję, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Bożena, serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy również za tą pewnego rodzaju taką intuicję, którą Pani wyraziła. Księże prałacie, czy znane jest to miejsce, czy było ono brane pod uwagę, czy były prowadzone tam pewnego rodzaju badania poszukiwawcze?
Proszę ojca, to miejsce jest pieczołowicie strzeżone. To trzeba o tym jasno powiedzieć. Natomiast były próby, prośby, żeby to miejsce, w tym miejscu pozwolono zrobić te odkrywki archeologiczne. A przez to oczywiście byśmy już część prawdy mogli poznać. Wiemy, że sytuacja, jaka w tej chwili istnieje, nie jest to sprawą możliwą. Zarówno ze strony i Federacji Rosyjskiej, ale jak również i Białorusi. One są ze sobą powiązane. Nie liczymy na to, że pozwolą zrobić te właśnie odkrycia archeologiczne. I wtedy namacalnie byśmy już wtedy wiedzieli. Natomiast zdajemy sobie sprawę, skoro sytuacja tak jest trudna w wymiarze politycznym, to naszym zadaniem, zadaniem naszego państwa polskiego, naszego rządu, jest ocalić od zapomnienia. I nie jest dobrą cechą się czymś chwalić, ale ojciec pozwoli, że w tym wypadku dam świadectwo prawdzie. Nasz związek zatroszczył się o to, by były w bardzo takich niezwykle ważnych miejscach tablice upamiętniające ofiary obławy augustowskiej. I mamy taką tablicę na Jasnej Górze, w komnacie Matki Bożej Jasnogórskiej. Mamy również
taką samą tablicę w konkatedrze w Suwałkach. Świętego Aleksandra Kościół. W Sejnach, w Bazylice Mniejszej. W Augustowie, w Bazylice Mniejszej. W Lipsku. W sanktuarium w Lipsku. No i mamy również w sanktuarium w Sokółce. A oprócz tego, proszę ojca, żeśmy się zatroszczyli, żeby były stróże pamięci. I na trzech rondach, bardzo dla nas szalenie ważnych, w Suwałkach, w Augustowie i w Sokółce, jest postawiony pomnik. Ten pomnik, proszę ojca, wygląda w ten sposób. Obława augustowska. To jest stróż pamięci. Na rondo w Augustowie...
A czy mógłby ksiądz prałat opisać nam ten pomnik? Ponieważ radiosłuchacze mogą tak tutaj sobie wyobrazić, prawda? Tak. Gdyby ksiądz prałat zechciał.
Dłonie wydobywające się z ziemi są skrępowane drutem kolczastym. I w takim pietyzmie te dłonie unoszą znak Polski walczącej. A zatem tu już jest komentarz zbędny. Te dłonie, ta ziemia, ziemią nie kry nasze krwi, nieustannie woła. Woła o prawdę, nie o zemstę, a żebyśmy tę prawdę poznali. I to rondo w Augustowie, zwłaszcza w okresie letnim, no jest tym strażnikiem pamięci. Ten właśnie wymiar jest strażnikiem pamięci. Na rondo w ciągu doby gdzieś 70 tysięcy wjeżdża pojazdów. Czy chce, czy nie chce rzucić okiem, ale musi na to rondo spojrzeć i ten znak sobie uświadomić. No, prócz tego mamy jeszcze niezwykłych przyjaciół. Wśród nich jest pani Teresa, doktor Kaczorowska. Jej to jest pozycja, którą napisała. Było ich 27. Wielką pracę włożyła. Ona też jest tym strażnikiem pamięci. Ona jest włączona do naszej wielkiej rodziny. Również ona napisała pierwszą pozycję, obława augustowska. Niezwykle wartościowa. Jesteśmy jej przeogromnie za to wdzięczni i dziewczyny obławy augustowskiej. I ta trzecia, ostatnia pozycja to było ich 27. Młode. Niezwykle urocze. To prawdziwe bohaterki. Przypominają nam naszą tą niezwykłą też Siedzikównę, Inkę. Ona dała właśnie też to świadectwo niezwykłe. A zatem jesteśmy tym wszystkim, którzy nam pomagają. W sposób szczególny. Panie ministrze, proszę mi wybaczyć, że zwrócę się do pana. To, że Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej jest, to nasze było pragnieniem. Jak jest Dzień Katyński, Dzień Sybiraka, Dzień Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych. Myśmy pragnęli. No, trafiliśmy na człowieka, który jest, bym powiedział, nie przeprasza za to, że żyje. Wszystko czynił, żeby ta prawda została przez nas osiągnięta. Ale proszę ojca, jeszcze mamy też wielką też satysfakcję, że w Panteonie Narodowym przy grobie nieznanego żołnierza też jest tablica o obławie augustowskiej. A tego o to, żeśmy też modlili się i żeśmy pragnęli. I Bogu za to dziękujemy, że te nasze pragnienie zostało zrealizowane. Jesteśmy już w pobliżu, proszę ojca. To miejsce, gdzie był ten obóz, czasowy obóz, z którego wywożono, to już miejsce tej, no, tej ostatniej stacji. Stamtąd wywożono na rozstrzelanie. To miejsce pragniemy upamiętnić. Ono w zasadzie już jest, panie ministrze, upamiętnione przez głaz kamienny i na tym głazie właśnie jest też informacja, że w tym miejscu to się też ta zbrodnia realizowała. Mhm.
Obława augustowska 1945, tema naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wojciech z Warszawy. Ja mam taką refleksję, że tutaj ksiądz zresztą mówił, że ilość polskich ofiar tej obławy augustowskiej jest bardzo mocno niedoszacowana. I chyba tak się dzieje ze wszystkimi polskimi ofiarami, we wszystkich kaźniach, we wszystkich ludobójstwach, we wszystkich tego typu akcjach prowadzonych zarówno przez Niemców, jak i przez Sowietów. Ale ja mam takie pytanie. Tutaj była mowa o tym człowieku w niebieskiej koszuli, który wskazał rodzinę księdza Stanisława Wysockiego do deportacji po prostu. Ja obiło mi się o uszy, że w tej obławie augustowskiej był także oddział złożony z podobnych mu Polaków, czy mieszkańców tamtych terenów. Czy na ten temat coś wiadomo? Czy są zidentyfikowane osoby, powiedzmy, odpowiedzialne za to? Żeby po prostu, to należało do historii. Jeśli mogę prosić o taką odpowiedź, to będę wdzięczny. Szczęść Boże, rozłączam się.
Szczęść Boże, panie Wojciechu, serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy również za postawione pytanie, panie ministrze.
Niestety muszę negatywnie na to pytanie naszego współuczestnika naszej dyskusji odpowiedzieć, bo właśnie to się wiąże z tym, o czym mówiłem wcześniej. Mamy do czynienia z wielkim zaniechaniem. Można powiedzieć, że prawie 30-lecia w ostatnim czasie jest znacznie lepiej, ale 20-paru lecia na pewno od 1989-90 roku poczynając. I właśnie nie rozliczono tych, którzy brali udział w tej zbrodni po naszej stronie, już nie mówię o stronie sowieckiej. A są znane niektóre nazwiska, ale oczywiście nie jest to zinwentaryzowane, nie jest to jakaś pełna wiedza. Wspomniałem o tym zawieszeniu śledztwa, nawet nie było umorzenie, zawieszenie śledztwa przez prokuraturę wojewódzką w Suwałkach już na progu naszej niepodległości, czyli w 1992 roku. Potem próbował IPN, i dalej próbuje podejmować wysiłki, żeby ustalić wszystkie okoliczności tej zbrodni, zwłaszcza znaleźć miejsce spoczynku doczesnych szczątków, bo nie można mówić o grobach, bo groby to są wtedy, kiedy pochowamy kogoś zgodnie z naszym chrześcijańskim porządkiem i obyczajem, i wiarą, ale też nie zaniedbano tych badań, jeżeli chodzi o udział Polaków, tych właśnie, którzy byli po stronie komunistycznej władzy. Ksiądz nawet chyba, nie wiem, sam powie zaraz, ale zdaje się, że nawet losów do końca nie zna, może zna w przybliżeniu tego właśnie człowieka, który przyprowadził do domu jego rodzinnego, to już jakby to zostawiam ten wątek, ale naprawdę można było zrobić więcej, trzeba było zrobić więcej, ale jeszcze raz powtórzę swoją główną tezę, jeżeli chodzi o ten proces historyczny i polityczny w Polsce. Nie uczyniono żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, a do nich należeli właśnie ci, którzy zostali zamordowani w obławie augustowskiej, jakby podstawą do budowania wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości, nie po zmianie ustroju, bo też czasami taki błąd słyszymy. W Polsce się zmienił ustrój na przełomie lat 80. 90. Zmienił się, ale dlatego się mógł zmienić, że Polska odzyskała niepodległość wtedy. Uzyskała niepodległość, bo wyzwoliła się z podsowieckiej okupacji, która trwała prawie pół wieku.
Cieszę prawacie.
Panie, proszę ojca, chcąc panu odpowiedzieć, jestem księdzem. Jestem pewien, jaka to osoba przyprowadziła tych katów do mego domu. Ale proszę mi wybaczyć, nie mówię z nazwiska. Na tym bolejemy, modlimy się. On nie żyje. Zakończył życie tragicznie. To może tyle chciałbym powiedzieć. Natomiast niezwykle ważną sprawą, nawiązując do tego, co pan minister nam też oświadcza. Żołnierzami tego pierwszego praskiego pułku z Pragi dowodził Maksymilian Sznepf. Proszę ojca, nie wiem, możliwe, że ojciec też wie, że jego syn
był ambasadorem
w USA.
W USA.
I to nie do tak dawna.
Nie tak dawno. Nie tak dawno. Był ambasadorem. Czyli jak ta sprawa jest szalenie trudna w wymiarze tym politycznym. Natomiast siła tej zbrodni polega na tym, że proszę ojca, to co już pan minister nam też wspomniał, że zadecydował o obławie sam Stalin, naczelny wódz, i polecił swoim ludziom, temu generalnemu naczelstwu sowieckiemu, przygotowywać ten plan strategiczny obławy augustowskiej. I Stalin dał wyrok. To straszna zbrodnia ludobójstwa właśnie ciąży na tym niezwykłym zbrodniarzu ludzkości, Józefie Stalinie. Jeśli ktoś by pomniejszał, że były jeszcze inne... Tak, to prawda jest. Natomiast odnośnie obławy augustowskiej 1945 roku z lipca, to zadecydował Stalin i on dał rozkaz unicestwienia właśnie tych naszych bohaterów, niezłomnych naszych akowców.
Nazwijmy rzecz po imieniu pod koniec tej rozmowy jednak, bo ku temu takiemu wnioskowi to wszystko przecież zmierza i trzeba to nazwać. Resortowe dzieci, bo trzeba tego pojęcia użyć, zrobiły wszystko co możliwe, żeby prawda o obławie augustowskiej przez tyle lat nie została poznana. To w Polsce. A Rosjanie, także Białorusi, nie są zainteresowani tym, żeby nam w tym pomóc. A więc nie mamy dostępu do archiwów, nie mamy możliwości zbadania tych terenów, które są, co do których jest podejrzenie, że tam mogą spoczywać pomordowani. Myślę o rejonie wsi Kalety po stronie białoruskiej w tej chwili, za granicą Polski. Ale resortowe dzieci na pewno uczyniły wszystko, co możliwe, żeby ta prawda nie została poznana. One uczyniły dużo innych wysiłków, choćby takich, żeby w Polsce nie było dezubekizacji czy dekomunizacji. No przecież wiemy, jak to jest i doświadczamy jeszcze dzisiaj tych działań. Dzieci, a może już resortowe wnuki nawet czasem, bo przecież czas się bardzo posunął do przodu. I to jest podstawowa prawda o tym, dlaczego musimy w taki sposób dzisiaj rozmawiać, dlaczego tylu jeszcze informacji nie mamy, dlaczego ta pamięć nie jest tak głęboka, tak mocna, jak powinna być. A jeszcze uzupełnię o jedną informację wątek upamiętnienia, bo to dotyczy młodzieży, jest to bardzo ważne. W tych sejmowych dokumentach, w uchwale tej z 2014 roku i w ustawie sejmowej z 2015 roku, w tej dyskusji, a także w dokumentach to zapisaliśmy, zawarliśmy oczekiwanie od skierowane do rządu, do resortu edukacji narodowej, żeby młodzież mogła poznawać te wydarzenia, żeby wprowadzić do programów szkolnych po prostu obławę augustowską. I to zostało zrobione. Tu jestem wdzięczny pani minister Annie Zalewskiej, która była przed swoją obecną funkcją ministrem edukacji narodowej i ona to zrobiła, spełniła jak gdyby to oczekiwanie zawarte w wezwaniu czy w oczekiwaniu Sejmu, ale to było oczekiwanie Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, nas wszystkich, którzy w to się angażujemy jako obywateli. Też teraz są dokumenty nowsze, które są kierowane do szkół, komiks taki dość ciekawy, który został skierowany, może ksiądz prawat o tym powie, do wszystkich szkół w Polsce właśnie.
Do wszystkich szkół, proszę.
Tutaj chcę podziękować panu ministrowi Dariuszowi Piątkowskiemu, mojemu koledze z okręgu podlaskiego, że właśnie taką decyzję na wniosek i prośbę księdza prałata podjął. Ten komiks wykonał więzień aresztu śledczego w Suwałkach pod kierunkiem swojego wychowawcy. Dość dobrze odczytuje ten w takiej formie przystępnej dla młodzieży istotę obławy augustowskiej. Także jest cały szereg działań, także edukacyjnych, nie tylko tych upamiętniających, ale edukacyjnych w szkołach. Jest hasło w podstawie programowej dotyczące obławy augustowskiej. To jest duży postęp. No ale teraz najważniejsze jest to, żebyśmy poznali miejsce spoczynku ofiar.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam z drogi. Słuchamy właśnie tego świadectwa, bo to nie audycja, to świadectwo. I dziękuję bardzo serdecznie księdzu prałatowi i panu ministrowi. Ale usłyszałem nazwisko tego ambasadora. Jego ojciec był, już zapomniałem, jakimś szefem jak to się nazywało?
Dowodził oddziałami, ojcze dyrektorze, dowodził oddziałami pierwszego pułku praskiego, który był skierowany do wsparcia NKWD podczas obławy augustowskiej.
Czyli...
pierwszego pułku praskiego Ludowego Wojska Polskiego oczywiście.
Oj, chyba słyszymy faktycznie również, że ojciec dyrektor jest w drodze, ponieważ ten sygnał jest dość taki rwany. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy dobrej, spokojnej drogi. Księże Prałacie, jakie wyzwania, jakie cele, przed którymi stajemy, a zanim mamy połączenie ponownie, ojcze dyrektorze,
tak.
Prosimy.
Tak, przerywam. Znaczy, uciekłam. Pan Jan Kobierański to był człowiek, wielki patriota, urodzony na Wołyniu, z Złota Warszawy, z Niemców, na Szucha, później obóz koncentracyjny Święcim, w treści obozach był, później na koniec też Dachau. Był to człowiek równocześnie bardzo patriotycznie nastawiony. On jednoczył wszystkich różne grupy w Ameryce Łacińskiej. Założył taką organizację USOPO, Unia Stowarzyszeń Polonijnych Ameryki Łacińskiej. Między innymi doprowadził, to tym dużo było mówić, ma raz czasu, doprowadził do tego, że wiadomo było, że przed wojną, między innymi przed wojną, Polaków wywozili wcześniej jeszcze, obiecywali im ziemię i tak dalej, z tych biednych terenów. Były takie grupy, interesowały się tym, zarabiały na tym grupy, które mówiły: sprzedaj, tu masz tylko 3 morgi czy 2 morgi, przyjedziesz do Argentyny czy do Brazylii, będziesz miał ileś hektarów. Myśmy spotykaliśmy tych ludzi, potomków tych ludzi. To było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo budujące równocześnie postawy tych ludzi. Do czego zmierzam? Te kobiety często miały odbierane paszporty i skierowane do kobiety, do domów publicznych, zniewalane po prostu. I w Argentynie, tak mi mówili, nazywało się, nie mówiło się prostytutka, tylko polonez. To właśnie czy Polka, prawda? I on doprowadził do tego, żeby to się skończyło. Pracował nad tym, żeby gdzie indziej to się skończyło, żeby dobre imię Polski budować. W każdym razie ten człowiek różnie był postrzegany. Tu bardzo mu odbierała imię Gazeta Wyborcza, również ludzie, którzy sprawowali wysokie stanowiska w Polsce. Między innymi tam był i on przynajmniej mówił nam, że Bartoszewski, Sikorski. Sikorski na pewnym etapie nawet zabronił, jak był ministrem spraw zagranicznych, tak mówił pan Jan Kobylański, i mówili Polacy z różnych stron, kontaktów z tymi, zabronił tym placówkom dyplomatycznym, kontaktów polskim z tymi, którzy trzymali z Kobylańskimi. Ale otóż ten Kobylański napisał list gratulacyjny, jak premierem został Marcinkiewicz. Ja pamiętam, dostałem ten list, bo on został odesłany, podpisany sznep i odesłany do pana Kobylańskiego. Pan Kobylański przysłał mi kopię i wtedy powiedział. I wtedy pan Kobylański przysłał mi kopię z tym podpisem sznep. Po prostu Marcinkiewicz tego listu nie dostał gratulacyjnego. Powiedziałem o tym premierowi, jak przyjechał do nas wtedy. Mówił: panie premierze, tak i tak. A premier powiedział: to jest mój przyjaciel, mój osobisty przyjaciel. Został później ambasadorem w Madrycie i później gdzieś tam dalej i tak dalej. Ja tylko chciałem powiedzieć, są gdzieś jakieś te układy, powiązania, nam się wydaje, prawica, to pięknie. Trzeba sprawdzać, kochani. My się długo będziemy wygrzebywać z tego komunizmu, z tego zakłamania, tak długo, dopóki nie będziemy mieli światłych umysłów i prawych sumień. O to chodzi. Prawe sumienia kształtować takich ludzi. I tu jest ukłon do wychowawców, ale i do obecnej prawicy też, panie ministrze, do telewizji publicznej też, jak to robią. Ja wiem, że nie wszyscy są idealni. Wszędzie tak jest. Tak, ale pchajmy się, żeby czynić dobro kulturalnie, ale pchać się i czynić dobro. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy również, ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Dziękujemy serdecznie za te słowa i za włączenie się do naszej rozmowy. Ojcze dyrektorze, dziękujemy raz jeszcze, jak się słyszymy bezpośrednio, że możemy tutaj dzisiaj być i o tej ważnej sprawie rozmawiać.
Księże prałacie?
Bardzo ojcu dyrektorowi dziękujemy. Jesteś stróżem pamięci. Bóg zapłać ci, godny ojcze. Bardzo dziękujemy. Ojcu również.
Bóg zapłać za czas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Temat: obława augustowska 1945, obchody
11 lipca. Zapraszamy, prosimy o zainteresowanie tymi obchodami, o zainteresowanie tą zbrodnią ludobójstwa. Prosimy o pamięć o niej, prosimy o edukowanie młodzieży na ten temat. I spotkajmy się 11 lipca o godzinie 10.45 w Gibach w powiecie sejneńskim. Kto może, prosimy przybyć.
Naszymi gośćmi ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej oraz pan poseł Jarosław Zieliński, przewodniczący Komitetu Obchodów 76. rocznicy Obławy Augustowskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2005-2006, 2015-2019. Bardzo serdecznie dziękujemy za czas naszego dzisiejszego spotkania. Bóg zapłać.
Dziękujemy, szczęść Boże. Dziękujemy.
Dziękujemy również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.